I po krótkiej przerwie wracamy do spotkania z panem posłem, z panem Jarosławem Zielińskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. I kolejnych pytań. Jak pan odebrał wypowiedź pana Jacka Niedźwieckiego, posła Platformy Obywatelskiej z Suwałk, że będzie problem z budową drogi ekspresowej Augustów-Białystok, tak naprawdę od ronda, od węzła Raczki do Białegostoku? Pan w kampanii wyborczej zapowiadał, że ta droga powstanie, że będzie, że została wpisana do planu. Pan poseł Niedźwiecki mówi, że będzie poważny problem ze sfinansowaniem, że dwie drogi tak naprawdę wchodzą w grę, że zapadły pewne decyzje. Proszę bardzo.
Ja nie słyszałem tej wypowiedzi pana posła Niedźwieckiego. Muszę ją odsłuchać, chociaż sobie już to obiecywałem przed tą audycją, ale jakoś nie trafiłem na tę wypowiedź. Jeżeli tak ona brzmiała, jak pan redaktor powiedział, to ja bym się do tego odniósł w sposób następujący. Oczekiwałbym od pana posła Niedźwieckiego, żeby dopilnował teraz, tak jak ja dopilnowałem tego, a to wcale nie było łatwe, żeby ta droga została wpisana do planów rządowych i ona jest wpisana do planu budowy dróg krajowych, dróg ekspresowych do 2030 roku wraz z gwarancjami finansowania, to ja ten efekt osiągnąłem wraz oczywiście z samorządowcami, transportowcami, opinią publiczną, przedsiębiorcami, którzy popierali tę koncepcję budowy drogi, właściwie drogi Via Carpatia, no w tym pierwotnym przebiegu, któremu patronował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To była droga zaprojektowana w Łańcucie przez wstępnie przyjęta koncepcja w Łańcucie w 2006 roku i miała przebiegać od Salonik w Grecji do Kłajpedy na Litwie wzdłuż całej wschodniej granicy Polski, a więc na tym odcinku od Białegostoku właśnie przez Augustów, Suwałki. I tak powinno być. To jest najkrótsza trasa, najbardziej obciążona ruchem, ale także do tego doszły względy militarne w ostatnim czasie. Ona prowadzi najkrócej do krajów NATO i Unii Europejskiej, a kwestie wojskowe dzisiaj mają ogromne znaczenie. Więc tak, droga ta jest wpisana do rządowego dokumentu, do uchwały, która obowiązuje, nikt jej nie uchylił przecież i ma gwarancję finansowania. To jest uchwała Rady Ministrów z dnia 5 września ubiegłego roku, 2023 roku. No to jest mój sukces, moje osiągnięcie i ludzi, którzy mnie wspierali. Ale teraz jest opcja inna przy władzy, Platformy Obywatelskiej z koalicjantami, do której należy, którą reprezentuje pan poseł Niedźwiecki. To oczekiwałbym od niego i bardzo go o to proszę, żeby dopilnował. Ja będę oczywiście go w tym wspierał, no i myślę, że nie tylko ja, jeżeli będzie się w to angażował, żeby ta droga została jak najszybciej zbudowana. Ja wiedząc o tej wypowiedzi, ale powtarzam, jej nie słysząc tak dokładnie, ale jakby znając jej sens, zaniepokoiłem się tą sprawą i postanowiłem sprawdzić, na ile to możliwe na dzisiaj, jakie jest nastawienie rządzących obecnie do tej sprawy i chciałem ustalić, czy to jest taka opinia indywidualna pana posła Niedźwieckiego, czy to jest opinia jego ugrupowania politycznego i ewentualnie rządu. Rozmawiałem, bo przypomnę, że kiedy kierowałem podlaskim zespołem parlamentarnym, to posłowie różnych opcji politycznych, w tym ci, którzy dzisiaj są przy władzy, popierali tę sprawę, tę walkę. Między innymi właśnie, bo niektórzy nie znaleźli się w Sejmie, ale na przykład poseł Krzysztof Truskolaski był, podpisywał dokumenty, które kierowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego i do ministra infrastruktury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Zapytałem jego w Sejmie właśnie, co on na ten temat sądzi, bo powiedziałem, że słyszałem o takiej wypowiedzi pana posła Niedźwieckiego, która jakoś tam poddaje to w wątpliwość. On powiedział, że absolutnie trzeba robić wszystko, żeby tę drogę zbudować. Tak jak zabiegaliśmy wspólnie o to, tak teraz uważa, że trzeba tę drogę po prostu zrealizować, te inwestycje. No się z tego ucieszyłem po prostu, bo to ważny głos. No i teraz jest pytanie, czy pan Niedźwiecki, pan poseł Niedźwiecki ma inne zdanie niż pan poseł Truskolaski w tej sprawie? Czy uzgodnić, czy to jest jego indywidualne spojrzenie, czy to jest sprawa właśnie opcji politycznej? Ponadto wystąpiłem z interpelacją poselską do ministra infrastruktury w obecnym rządzie Donalda Tuska. Czekam na odpowiedź, a panu redaktorowi przekażę właśnie treść tej interpelacji. Proszę ją przestudiować, ewentualnie na antenie wykorzystać. Jej treść, ja nie pytam, czy ta droga będzie budowana, bo uchwała Rady Ministrów obowiązuje, nikt jej nie uchylił. W związku z tym pytam tylko jedno stawiam pytanie, jaki jest harmonogram, jaki jest planowany, przewidywany harmonogram prac związanych z budową tej drogi. I to jest wszystko na ten temat. Ja mam nadzieję, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, PSL, partia pana Hołowni, Lewica, no ci, którzy tworzą obecną koalicję rządową, się nie wycofają z budowy tej drogi, bo ona jest bardzo potrzebna. Natomiast jeszcze wracając do pana posła Niedźwickiego, ja muszę z nim oczywiście o tym porozmawiać, bo to też kwestia jest taka, że najlepiej to jak się bezpośrednio skonfrontuje pewne opinie, ale jako poseł reprezentujący głównie Suwalszczyznę, bo tu dostał najwięcej głosów i dzięki głosom Suwalszczyzny, Suwałki, okolic został głównie posłem, no to powinien przede wszystkim, jak mówię o dwóch drogach, zaangażować się w budowę tej właśnie drogi. Tym bardziej, że ona ma największe uzasadnienie, jeżeli chodzi o argumenty przemawiające za jej budową. Ale w planie rządowym są obie drogi. Jest i ta druga droga przez Ełk.
Czy PiS ma już wybranych kandydatów do samorządu? Kogo wystawicie państwo w wyborach prezydenta Suwałk?
Trwają prace nad tym. Trwają jeszcze prace. Jeszcze nie jest ogłoszona data wyborów, chociaż przewidywana data to 7 kwietnia, ale mamy jeszcze trochę czasu, jeszcze nie ma ogłoszonej daty, więc mamy taki okres przedwyborczy jeszcze. Jeszcze kalendarz wyborczy nie jest odliczany. Pracujemy nad tym. Oczywiście chcemy wystawić jak najlepszych kandydatów. Tam, gdzie jest to uzasadnione, potrzebne, gdzie uważamy, że tak należy postąpić, to pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. W innych miejscach, być może to będą komitety wyborcze wyborców popierane przez Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że wybory samorządowe mają swoją specyfikę. To nie jest tak jak w wyborach parlamentarnych, że szyldy polityczne tylko obowiązują, bo w istocie żaden inny nie ma szans się przebić. Natomiast tutaj w gminach zwłaszcza mogą być różne rozwiązania. Także chcemy, żeby jak najlepsi samorządowcy zostali wyłonieni w tych wyborach, tam gdzie można, to pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, tam gdzie nie jest to konieczne, to pod innymi lokalnymi szyldami oczywiście, ale żeby to byli najlepiej przygotowani ludzie, bo do sprawowania władzy samorządowej, bo od tego bardzo wiele zależy. Zależy od tego codzienne życie mieszkańców w znacznym stopniu.
Dobrze, to prościej. Kogo Prawo i Sprawiedliwość bierze pod uwagę, jakie nazwiska w przypadku wyborów prezydenta Suwałk?
Nie powiem panu dzisiaj, panie redaktorze, bo władze Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie rozstrzygnęły tej sprawy. Są zgłaszane w tej chwili kandydatury, ale o tym, jak to wewnętrznie wygląda...
A kogo zgłaszają państwo?
Przecież nie będę mówił.
Wewnętrznie?
Nie, panie redaktorze, no jeżeli komunikujemy na zewnątrz, poza struktury ugrupowania decyzje, a nie dyskusje, bo to po prostu nie może być tak, że będzie się dyskusja odbywała na łamach mediów, w radiu.
Ja nie mam nic przeciwko. Telewizji.
Tak, panie redaktorze, gdybyśmy my byli tylko Prawo i Sprawiedliwość i radio i obywatele, to tak byśmy może postąpili. Ale jest też konkurencja polityczna, prawda, która chciałaby jak najszybciej mieć informacje, żeby reagować swoimi decyzjami na nasze. No nie, tak nie będzie. Ale oczywiście ogłosimy w najbliższym możliwym czasie, kiedy te decyzje zapadną, ale te decyzje będą dotyczyły zarówno sejmików w pierwszej kolejności. Sejmiki są takim probierzem, najbardziej takim, powiedziałbym, łatwo przeliczalnym na wyniki partii politycznych, prawda? No, ale także duże miasta, czy miasta prezydenckie szerzej patrząc, bo na przykład Suwałki są miastem średniej wielkości, ale prezydenckim, ważnym miastem, ale także są miasta, gdzie są burmistrzowie, są gminy, więc wszystko to będzie ustalane, jest w trakcie. Kandydaci są, jeszcze raz powtarzam, zgłaszani, ale nie będę nazwisk ujawniał, bo to trochę za wcześnie. No, wystawimy jak najlepsze listy, jak najlepszych kandydatów. Oczywiście jest tak zawsze, że wystawia się tych, którzy decydują się na kandydowanie, bo czasami ktoś mówi, a może ten by właśnie był dobrym kandydatem, no ale nie wszyscy chcą się angażować w działalność samorządową, więc będziemy dążyć do tego, żeby wystawić jak najlepszych kandydatów spośród tych, którzy chcą się zdecydować na aktywność samorządową.
Czas audycji dobiega końca. Krótko, jaki był rok miniony, wiemy, tak jak wspomniałem na początku, przełom roku to czas podsumowań i refleksji. Jaki będzie nadchodzący według pana nadchodzący obecny już rok?
No pan trochę pyta mnie o taką rolę wróżbity. Ja nie jestem w stanie w tej roli się odnaleźć.
Prognostyka. Doświadczony polityk, który mógł prognozować.
Powiem, jaki bym chciał, żeby ten rok był. Może tak, bo jaki będzie, no to zależy od wielu czynników. Chciałbym, żeby to był przede wszystkim rok bezpieczny dla Polski. To jest pierwsza sprawa. I tu mam nadzieję, będę zresztą się zwracał w najbliższym czasie, a jestem też członkiem Komisji Obrony Narodowej między innymi, także Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych w obecnym parlamencie, w obecnym Sejmie. Będę się zwracał różnymi drogami do ministra obrony narodowej i na posiedzeniach komisji i w trybie wystąpień poselskich indywidualnych poprzez interpelacje o to, jakie są plany związane z wzmacnianiem polskiej siły obronnej, bo na Komisji Obrony Narodowej, podczas której był prezentowany projekt budżetu MON-u na 2024 rok, padły pewne informacje, które wymagają doprecyzowania, wymagają takiej weryfikacji. Bo na przykład sprawa liczebności polskiego wojska jest tu bardzo istotna. Poddawana jest ta liczba 300 tysięcy, do których dążymy w ramach czy w związku z ustawą o obronie ojczyzny, przez obecnie rządzących wątpliwość. To muszę, to powiem, mocno, że powiem, przycisnąć i dopytać, bo nie jest prawdą to, co powiedział, czy co zasugerował pan Siemoniak dzisiaj, minister, koordynator służb specjalnych, że baza demograficzna w Polsce nie pozwala na taką armię. Pozwala oczywiście. Mieliśmy mniej ludności niejednokrotnie w historii, wystawialiśmy w momentach zagrożenia większą liczbę wojska, większą armię. Pytanie o jednostki wojskowe na naszym terenie, które powstały. Jak one będą rozwijane, w jakim tempie? Jest ich kilka co najmniej, należałoby je wzmacniać, żeby właśnie nasza część kraju była bezpieczna. No i oczywiście, czy nie powróci, nie daj Boże, koncepcja obrony na linii Wisły, tak jak było to za rządów PO-PSL w tamtym okresie. Więc chciałbym, wracając do tego, żeby ten rok był rokiem bezpiecznym, żeby polskie władze publiczne, polski rząd w szczególności, i tu zawsze będzie miał wsparcie nasze jako opozycji w tym czasie, bo tak się ułożyły losy po wyborach parlamentarnych w październiku, że będzie dbało o nasze bezpieczeństwo. No, mam nadzieję, że ten rok będzie także rokiem kontynuacji inwestycji, bardzo ważnych inwestycji w samorządach. Tutaj mam obawy niestety, bo zadałem pytanie panu premierowi Tuskowi podczas debaty nad jego exposé, co z kontynuacją programów rozwojowych, inwestycyjnych dla samorządów, takich jak Polski Ład, czy inne programy inwestycyjne, w ramach których zbudowaliśmy cały szereg ważnych, potrzebnych społeczeństwu na co dzień, do codziennego życia, podnoszących jakość życia właśnie obiektów, dróg, mostów, szkół, przedszkoli, żłobków, placówek kultury, remis strażackich, i tak dalej. I nawet zapytałem, czy, bo też takie głosy gdzieś się pojawiły, czy nie będą odbierane pieniądze, które zostały już przyznane, a chciałbym, żeby były kolejne edycje tych programów. One są bardzo ważne dla rozwoju samorządów Polski, bo to nie chodzi o władze samorządowe, tylko chodzi o mieszkańców. Na te pytania nie uzyskałem dotychczas odpowiedzi, chociaż pan Donald Tusk obiecał wszystkim posłom odpowiedzi na piśmie. Nie wiem, może to w drodze. W każdym razie dotąd tych odpowiedzi nie uzyskałem. Życzę, żeby te rozwojowe działania były możliwe do kontynuowania, ale mam tu naprawdę cały szereg obaw. Chciałbym, żeby sytuacja w Polsce też uległa uporządkowaniu, żeby powróciło wszystko do przestrzegania prawa. Nie tak jak właśnie w mediach publicznych, tylko żeby nowa władza przestrzegała prawa, bo ona zarzucała nam niepraworządność, co oczywiście było absolutnym bezsensem. Nigdy nie było żadnej niepraworządności za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz oni właśnie, mając pełne usta haseł o demokracji, wprowadzają w Polsce chaos. Naprawdę to może być wielkie zagrożenie dla stabilizacji, dla stabilności życia naszego, no, bezpieczeństwa kraju i tak dalej. Więc jaki będzie ten rok, czas pokaże, ale oczywiście ja ze swojej strony, moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby mimo tych uwarunkowań politycznych, jakie w Polsce powstały, ja powiem wprost, panie redaktorze, to bardzo źle się stało z powodów obiektywnych, nie moich subiektywnych czy partyjnych, że właśnie taka koalicja powstała, jaka dzisiaj jest. No zresztą już nawet Zachód czy inaczej.
No ja się nie dziwię, że pan mówi, że źle, że taka koalicja powstała, bo PiS stracił władzę. No to oczywiste, no to co pan ma myśleć?
Ale to nie tylko o to chodzi, bo demokracji można stracić władzę, można ją odzyskiwać. Tu chodzi o to, jaka jest jakość, jaka jest wiarygodność tych rządów. Jeżeli Helsińska Fundacja Praw Człowieka, przykład podam, która zawsze wspierała i tak ideologicznie tamtą stronę sceny politycznej, ma poważne wątpliwości co do tego, co zrobiono, jeżeli chodzi o media publiczne, to o czym świadczy, prawda? No i naprawdę to jest tylko przykład, tego można więcej przywoływać. Kończąc odpowiedź na pana pytanie, chciałbym, żeby wszystko w Polsce się na tyle dobrze poukładało w trosce o dobro publiczne, żeby ten rok był rokiem na którego koniec powiemy, że był rokiem udanym, mimo tych politycznych uwarunkowań, jakie powstały. No ale zobaczymy, czas pokaże.
Życzymy zatem, proszę państwa, dobrego, udanego 2024 roku. Pan Jarosław Zieliński, poseł.
Niech się darzy, jeszcze raz powtórzę, w sercu, w domu i w ojczyźnie. Dziękuję bardzo.
Był gościem Radia 5, a pytał Artur Parafinowicz. Dziękuję za uwagę.